A teraz zapraszam na spotkanie z Tomaszem Raczkiewiczem, który będzie również występował w najnowszej operze Eleny Langer zatytułowanej Rozwód Figara.
Gość Radia Merkury.
Tomasz Raczkiewicz, serdecznie witam, Tomku.
Dzień dobry, to zawsze dla mnie i zaszczyt, i ogromna przyjemność gościć na antenie Radia Merkury.
Ponieważ czeka nas wykonanie współczesnej, nieznanej opery w reżyserii Davida Pontneya, która opowiada o rozwodzie Figara, no i możemy sobie wyobrazić, jakie mogą być konsekwencje losów Figara z Wesela Figara, czy Figara z Cyrulika Sewilskiego. Okazuje się, że David Pontney i kompozytorka mają dość szatański zabieg. Powiedz, o co chodzi.
Tytuł bardzo nośny, ale z tym rozwodem Figara niewiele ma wspólnego, bo oczywiście w samej historii ten rozwód się pojawia, ale tak naprawdę chyba chciałbym zacząć od zupełnie czegoś innego. Ja już 20 lat, daj Boże, śpiewam na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu i od wielu lat słyszę utyskiwania różnych melomanów, jak to opera strąca się w niebyt, oddala od ludzi, muzyka nie do słuchania, jakieś nowatorskie wykonania.
Bo mówimy w tej chwili o operach współczesnych, tych
najnowszych. Tak jest, ale nawet tych klasycznych, wystawianych w sposób taki, że są trudne do zaakceptowania dla wielu osób. Więc zanim w ogóle o rozwodzie Figara powiemy, chciałbym przede wszystkim zwrócić Państwa uwagę na to, że jest to spektakl zbudowany, wyreżyserowany i wykonany w taki sposób, o jakim marzą wszyscy klasycznie ugustowieni słuchacze. Spektakl, który stroni od fajerwerków, stroni od skomplikowanej techniki scenicznej, a cały swój walor, tak jak stary, klasyczny teatr, buduje na relacjach pomiędzy konawcami, pomiędzy postaciami.
Jak rozmawiałam z Davidem Pontneyem, zadałam mu pytanie, to pan już jest tak uzależniony od opery politycznej i zdaje się, że rozwód Figara ten wątek ma bardzo silnie rozbudowany.
I to jest druga wielka wartość. Często słyszymy, że opera powoli traci rację bytu, ponieważ mówi o rzeczach odległych, rzeczach nieistotnych, a bajki to my wolimy w hollywoodzkiej wersji oglądać. Otóż rozwód Figara nie tylko, że jest operą, która opowiada o rzeczywistości bardzo konkretnej, namacalnej. Co więcej, jest to opera, której akcja śmiało mogłaby się dziać w Polsce. Ja, kiedy czytałem libretto, wchodziłem w świat rozwodu Figara, cały czas przed oczami miałem niezwykłą książkę Tarnawskiego Ostatni Mazur. Jest to historia losu książęcej rodziny Tarnawskich. Nadchodzi wojna, ci ludzie są wygnani, wyparowuje ich świat, świat ziemiański, świat szlachecki, tracą majątek i w obliczu takiej traumy muszą się odnaleźć. Z drugiej strony, jakby stroniąc od tego kontekstu politycznego, warto też się zanurzyć w taki czysto psychologiczny, humanistyczny aspekt tego spektaklu, bo jest to opowieść o tym, jak życie weryfikuje ludzkie postawy. Mamy przecież w pamięci, kim był Figaro, zarówno w Cyrliku, jak i w Weselu Figara. Kim był cherubin, hrabia, hrabina, Zuzanna. A tymczasem patrzymy na ludzi, którzy przeżyli kolejne 20 lat i którzy dokonują pewnych wyborów i te wybory później implikują ich zachowania, gdzieś tam coraz bardziej pogłębiają bruzdy, szczeliny i zranienia będące wynikiem drogi, jaką sobie obrali.
Do rodziny Almawiwów wkrada się ktoś, ktoś obcy, który zaczyna manipulować tymi ludźmi.
I rodzina Almawiwów, i ten ktoś obcy, a tutaj masz na myśli majora, to pewien symbol. Tak jak rodzina Almawiwów jest symbolem ludzi, rodzin, społeczności, które zostają wrzucone w wir rewolucji, tak major jest reprezentantem środowiska służb specjalnych, środowiska represyjnego tych, którzy z taką lubością, często nawet bezinteresownie, dla zaspokajania własnych kompleksów, własnych sadystycznych potrzeb, próbują niszczyć innych ludzi. Pountney sam mówił o tym, że dla niego wzorem postaci był Beria. Ale przecież takich postaci w kulturze, w historii mamy bardzo, bardzo wiele. Ja, jako osoba, która od lat bada Holokaust, Widzę bardzo wielu na przykład zbrodniarzy z obozów koncentracyjnych, młodych chłopców, którzy tak jak Palicz, bardzo dobre skojarzenie, bo Palicz był wirtuozem akordeonu, czym prześwietnie pisze w swojej książce Szymon Lachs, a tutaj kompozytorka umieszcza ten jakże pogardzany akordeon przez wielu i robi z niego wielki atut w warstwie muzycznej. To facet, który ma 20 parę lat, pan życia i śmierci. I tu jest major, który bawi się, który napuszcza przeciwko sobie, który ostatecznie odpowiada za wszystkie tragedie tej rodziny. Bo wiadomo już nie od dziś, choćby z publikacji psychologicznych, że aby doświadczyć i zrozumieć dramat, to nie można patrzeć na tysiące ofiar wojennych. Trzeba spojrzeć na jeden konkretny los człowieka. I tak samo czym innym są rzesze oprawców, a inaczej jednak partycypujemy w losie jednego konkretnego człowieka. I warto jest sobie te pytania zadawać, bo my, myślę, jako Europejczycy, daliśmy się uśpić. Nam się wydaje, że ponieważ jesteśmy zamożni i żyjemy w pokoju, to tak musi być zawsze. To jest anormalna sytuacja, żeby tak długo nie było wojny. Ona gdzieś jest cały czas w naszej okolicy i jeśli my nie odkryjemy w sobie, że każdy z nas może być zarówno takim figarem, jak i takim majorem, nie będziemy zawczasu strzegli swoich czystych sumień i dusz, to będzie bardzo źle.
Tomku, jak radzisz słuchaczom, widzom, którzy będą uczestniczyli w premierowym spektaklu, oglądać ten spektakl? Na co należy zwrócić uwagę?
Przede wszystkim bardzo polecam tym z Państwa, którzy nie znają wyśmienicie języka angielskiego, czytać napisy na tablicy. W ogóle muzyka jest genialnie skonstruowana. Momentami jest to muzyka dość współczesna i odważna, ale wtedy, kiedy mamy do czynienia z dramatem, czyli czasami ona jest jakby bardziej podkreśleniem tej surowości sytuacji, tak jak w teatrze dramatycznym. Czasami jest łatwa, przyjemna, wręcz wpadająca w ucho. Czasami jest tak zestawiona, że po prostu ręce opadają. Major ma taki niesamowity fragment, chyba dwukrotnie czy kilkukrotnie powtarzany, kiedy podśpiewuje sobie banalną pioseneczkę. Ale to, co się dzieje, jest absolutnie niebanalne. To jest groźba. I znowu przypomina mi się taki słynny fragment z filmu Przesłuchanie, gdzie najpierw jest ujęcie na Krystynę Jandę, która jest lana wodą i cierpi potwornie, najazd kamery przez strumień wody i Gajos z ręką w kieszeni, w gumowym fartuchu i jakby sobie grządki podlewał. Straszne. Proszę się absolutnie muzyki nie bać, bo ona jest tak pomyślana, żeby w momencie, kiedy nam się wydaje, że już jest nam trudno, przechodzi w bardzo rozrywkowe, fantastyczne fragmenty. Muzyka naprawdę jest piękna.
Przypomnijmy nazwisko kompozytorki.
Elena Langer, cudowna kompozytorka, jest z nami na próbach od pewnego czasu, urodzona w Moskwie, od lat mieszkająca w Londynie, przeurocza, komplementująca nam. Tu też muszę powiedzieć i tu wyszedłbym na chwalipiętę, ale ponieważ cytuję Elenę, to się odważę. Zachwyca się niesamowitym doborem solistów. Cały czas pyta, kto zrobił ten casting. Wszyscy śpiewają doskonale i są fantastycznie dobrani.
A spektakl już swoje sukcesy w Anglii odniósł.
Jest nominowany do dość prestiżowego wyróżnienia, czyniąc z tytułu Rozlud Figara jednym z najważniejszych tytułów operowych XXI wieku.
Czyli nie bać się Figara,
nie,
który
absolutnie.
Się na końcu rozwiedzie, zdradź tajemnicę.
Nie, ja nie będę spoilerował, czy się rozwiedzie, czy nie. Wcale to nie jest takie oczywiste. Na pewno tego rozwodu będzie chciał. Na pewno niesamowitym i zaskakującym elementem tego spektaklu jest kreowany przeze mnie cherub, no bo mając 40 lat już raczej ciężko go nazywać cherubinkiem.
I który się też zmienił.
Bardzo. Przede wszystkim, który według głównych bohaterów miał zginąć na wojnie, a nie zginął. I odgrywa bardzo kluczową rolę, dużo ważniejszą niż w Weselu Figara. Ciągle o nim mówią główni bohaterowie, a słowem angielskim, który mi przychodzi teraz do głowy i które cały czas w jego przypadku jest powtarzane, to słowo survive, przeżycie.
Pamiętamy hrabinę, pamiętamy Rozynę. Podobno to postać, która się najbardziej opiera tej presji majora.
To postać, która będzie musiała się przede wszystkim szalenie zmierzyć ze swoją przeszłością, bo ta przeszłość położy się cieniem na całym dramatyzmie. Poza tym chcę zwrócić uwagę, że ponieważ jesteśmy 20 lat później, mamy tu do czynienia z kolejnym pokoleniem Almawiwów, a więc jest Serafin, syn hrabiny i hrabiego, zobaczymy, no i jest Angelika, córka Barbariny, w której zakochuje się Serafin. Tu jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Ja, każdy kto mnie zna, wie, że kobietami jestem zafascynowany od kołyski. Zaczął się od matki, a później to już tak poszło. Tutaj, mówiąc o hrabinie, też wychodzi bardzo wielka prawda, że mężczyźni są silni fizycznie, ale w obliczu dużego stresu to kobiety przejmują dowodzenie, to kobiety wytrzymują presję, to kobiety noszą na sobie ciężar decyzji i odpowiedzialności. Tak jest też w tej operze.
Czekamy na rozwój wypadków, czekamy na rozwód Figara w piątkowy wieczór. Wszystkie elementy poznamy. Dzisiaj próba generalna, a już w piątek premiera.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tak od pana Andrzeja Frąckowiaka słyszałem, że kiedy prowadził rozmowy z podstawowym, że tak brzydko powiem, targetem, czyli naszymi dojrzałymi melomanami, oni się bali, bo mówili, to jest opera współczesna, to może nie my. Proszę państwa, tu szczególnie apeluję do was. Nie bójcie się, bo fabuła i historia tak bardzo dotyczy, ja już też powoli robię się seniorem, traumy naszych pokoleń, że naprawdę warto jest wejść w ten świat i wzbudzić sobie tą refleksję i pochylić się razem z Eleną Langer, z Davidem Pountneyem, z Tadeuszem Kozłowskim, który cudownie prowadzi orkiestrę, i z wielkimi polskimi solistami nad naszą traumą narodową, nad losami milionów polskich rodzin, których nie jeden i nie stu majorów postawiło przed największym i najbardziej traumatycznym egzaminem w ich życiu. No.
Słuchaliśmy wypowiedzi Tomasza Raczkiewicza, której towarzyszyły dwa fragmenty z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. Był to pierwszy duet, Cinque, Dieci, Venti. Śpiewali Christian van Horn jako Figaro i Fanny Antonello, Zuzanna, a także zabrzmiała sławna aria Cherubina z pierwszego aktu, którą zaprezentowała Mary Ellen Niesi.